Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak, że jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto słowo Pańskie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drogie siostry, drodzy bracia, z dniem wczorajszym skończyliśmy odwiedziny duszpasterskie, kolędę. Niech mi będzie wolno próbować podsumować ten czas, te spotkania, te rozmowy kolędowe. Najpierw pragnę serdecznie podziękować za wszystkie otwarte wasze domy, za te chwile modlitwy. Krótkie, ale chwile rozmów, one z naszego punktu widzenia składają się potem na jakąś jedną, większą całość i pozwalają nam rozumieć lepiej, znać tę rzeczywistość, w której się obracamy. Serdecznie za to dziękujemy. Odwiedziliśmy 2830 rodzin mniej więcej. Czasami pytacie też, czy ta ilość wzrasta, czasami sami dostrzegacie, patrząc na swoje klatki, bloki, w których mieszkacie, że już nie wszyscy przyjmują i to jest jakoś prawdą. Może z roku na rok to nie jest jakaś wielka, zauważalna zmiana, ale patrząc na pewno na dłuższy czas, ta ilość trochę maleje. W tym roku dla podkreślenia tematu roku, przypomnę, Kościół naszym domem, zostawialiśmy w domach goście na kolędę. Te małe pisemka, które w tym roku były poświęcone różnym ruchom, grupom, wspólnotom. Dla dodatkowej informacji dodrukowaliśmy taką naszą ulotkę, podając jakie ruchy, jakie grupy są w naszej parafii, kiedy, gdzie się spotykają. Wszystko to z zachętą i zaproszeniem do uczestnictwa w tych grupach i ruchach. One nie są potrzebne do zbawienia koniecznie. Kościół jest potrzebny do zbawienia. Grupy, ruchy nie. Niemniej jest zachęta i zaproszenie. Dlaczego? Dlatego, że trudno jest w takiej dużej wspólnocie liturgicznej, grupie, jaką tu stanowimy, trudno jest doświadczać bliskości, więzi, relacji, wspólnoty. Trudno jest oddziaływać na siebie nawzajem w tym właśnie wymiarze, wymiarze wiary. Znamy się co najwyżej z widzenia z niektórymi w ogóle. Te grupy, te ruchy są po to, aby można było wspólnie modlić się albo rozmawiać na tematy wiary, albo podejmować konkretne dzieła dla budowania swojej wiary i pomocy innym. Dlatego stąd to zaproszenie i ta zachęta. Wiem, że dzisiaj większość z nas nie ma czasu, bo życie rzeczywiście jest niezwykle zabiegane. Ale właśnie wtedy tym bardziej warto jakby wygospodarować raz na tydzień czy raz na miesiąc przynajmniej tę chwilę czasu, by ten wir życia nas nie porwał, by mieć pewną odskocznię, coś dla równowagi. Pragnę to słowo podsumowania poświęcić tematyce życia rodzinnego, małżeńskiego. Czynię to nie po raz pierwszy, pewnie nie po raz ostatni, ale wydaje się, że dzisiaj trzeba zawalczyć o właściwe rozumienie rodziny, małżeństwa. Trzeba o rzeczach dziś oczywistych czasami jasno i czytelnie powiedzieć raz jeszcze, nazwać pewne rzeczy po imieniu, bo rzeczywistość się zmienia. Mam na myśli związki niesakramentalne czy ludzi niezwiązanych w ogóle niczym. Przypomnę najpierw dane z podsumowania. Przeanalizowałem Rodziny, które w minionym czasie, w minionym roku prosiły o sakrament Chrztu Świętego dla swoich dzieci. Ponad setka takich rodzin. 53 z tych małżeństw to małżeństwa sakramentalne. Ale niecała 40, 38 rodzin to małżeństwa niesakramentalne. I wśród tych 38, i to nas najbardziej chyba niepokoi, 17, a więc już mniejszość, to są małżeństwa tylko cywilne. I trzeba powiedzieć, aż 21 to są sytuacje konkubinatu, czyli ludzi niezwiązanych zupełnie niczym, już nawet ani nie związkiem cywilnym. Po prostu łączy ich wspólne zamieszkanie i tyle. A więc wśród tych małżeństw niesakramentalnych już większość to jest taki model życia, chciałoby się powiedzieć, rodzinopodobnego, pseudorodzinnego, pseudomałżeńskiego. Czasami zadaję pytanie, by zobaczyć i uświadomić, jak to się zmienia, zwłaszcza kiedy są już dzieci. I pytam, a wasi rodzice żyli w związku małżeńskim, sakramentalnym? No tak, oczywiście. I pomimo takiego wzorca, takiego przykładu, wystarczyło jedno pokolenie, aby już te wartości ślubu cywilnego i kościelnego przekreślić, przynajmniej na jakiś czas, dłuższy czas. I tak patrząc na małe dzieci, ja sobie zadaję pytanie i warto by ci rodzice też zadali sobie pytanie, a gdy oni dorosną, gdy minie kolejne pokolenie, jaki model życia rodzinnego wtedy zapanuje? Na jakie pomysły oni wpadną? Warto takie pytanie sobie zadać. By sprawa była jasna, nie mówię tutaj o tych związkach, w których jest przeszkoda do zawarcia życia, do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Tutaj, zwłaszcza gdy już są oczywiście zobowiązania związane z dziećmi, wiadomo, że taki związek musi trwać. Tu Kościół kieruje zachętę do pielęgnowania życia modlitewnego, życia liturgicznego, do lektury Słowa Bożego. Droga sakramentalna jest dla takich ludzi niezwiązanych z sakramentem małżeństwa zamknięta. Nie, to nie jest to karą, oczywiście jest to po prostu konsekwencją tego, że niemożliwa jest poprawa, zmiana, przemiana tej sytuacji. Ale często wielu tych ludzi niesie w sobie głęboką tęsknotę za życiem sakramentalnym. Niech ją pielęgnują. Czasami związane jest to z wielkim bólem, który czują w sercu, że nie mogą, a bardzo chcieliby przystąpić do sakramentów. Kościół tych ludzi nigdy nie odtrąca. Coraz częściej mówi się o duszpasterstwie związków niesakramentalnych. Warto też wspomnieć o tym, że czasami to, co było przeszkodą, zanika. Chociażby z powodu śmierci pierwszego współmałżonka, wtedy zawsze jest możliwość jakby zawarcia związku sakramentalnego, zmiany tej sytuacji. Warto też wspomnieć o takich sytuacjach, gdzie istnieje możliwość powrotu do życia sakramentalnego, gdy wykluczy się jakby sytuację grzechu. Nie proponuje się to zazwyczaj młodym ludziom z wiadomych względów, ale czasem już po jakimś tam czasie bywa, że ktoś podejmuje wspólnie świadomą, podejmują decyzję życia takiego, które wyklucza sytuację grzechu. To wtedy też istnieje możliwość powrotu do życia sakramentalnego. Wtedy o tych szczegółach, jakby o tych pewnych ustaleniach, o decyzjach mówi się w sakramencie pokuty. Tu zwłaszcza rozmowa ze spowiednikiem jest takim miejscem, gdzie można też zapytać, ewentualnie wyjaśnić pewne niejasności. Wtedy też tam on podejmuje też decyzję, czy wyraża zgodę na prowadzenie życia sakramentalnego. Mówiąc te słowa, mam na myśli tych, którzy mogą, nie ma żadnych przeszkód, mogą zawrzeć sakrament małżeństwa, ale w sposób świadomy, dobrowolny nie chcą tego uczynić i to czasami nie chcą przez długie lata. I być może, zapewne w większości z nas te słowa, te argumenty nie będą dotyczyły, ale mówię o nich, ponieważ może mamy takich ludzi, może gdzieś w naszych rodzinach, wśród bliskich są takie osoby i czasami prowadzimy rozmowy. Warto więc mieć taki zestaw argumentów, którymi warto się umiejętnie posłużyć dla zachęty, czasami dla napomnienia, jeśli jest taka potrzeba. Dlaczego więc tak się dzieje, że pomimo możliwości ktoś nie chce zawrzeć sakramentalnego małżeństwa, bywa, że ani cywilnego, ani kościelnego? Myślę, że po pierwsze trzeba to zobaczyć na płaszczyźnie życia duchowego. Jest bowiem jakiś brak poczucia grzechu, brak poczucia jakby powagi tej sytuacji, gdy ktoś tkwi w grzechu ciężkim. Myślę sobie, że gdyby ktoś z najbliższych, ktoś kogo, jak mówimy, kochamy, zachorował na jakąś poważną fizyczną, śmiertelną chorobę, czyż nie zrobilibyśmy wszystkiego, co w naszej mocy? Nie znaleźli takiego lekarza, takiej kliniki, takiego lekarstwa, które mogłoby zaradzić tej chorobie i zachować i przywrócić pełne życie i zdrowie? Z pewnością podjęlibyśmy wszelkie możliwe kroki ku temu. A gdy sami jesteśmy sprawcami poważnej, śmiertelnej choroby ducha, grzechu ciężkiego, katechizm mówi czasami grzech śmiertelny, czy nas to już przestaje przerażać, martwić, niepokoić? Myślę, że ta analogia jest bardzo, bardzo słuszna, bardzo poprawna. Chrystus mówi, nie bójcie się tych, którzy mogą zabić ciało. Nie to jest problemem. Bójcie się tego, który może zatracić wasze dusze. Może to porównanie da komuś coś do myślenia. Każdy z tu obecnych mężczyzn mógłby ubrać ornat, stanąć przy ołtarzu i próbować odprawić mszę świętą. Ale wiemy, że tak zrobić nie wolno, nie można, bo będzie to po pierwsze nieważne, po drugie niegodziwe, po drugie będzie to świętokradcze. Nie wolno. Dlaczego? Ponieważ temu mężczyźnie brakuje sakramentu kapłaństwa. A co gdy małżonkowie robią wszystko to, co przynależy małżonkom, ale brakuje im sakramentu małżeństwa? Przecież to jest podobna sytuacja. Czegoś tu brak. Brak tego, co jest istotą tego życia. Nasz diakon ma już wyznaczoną datę święceń. Wszystko już jest przygotowane. Wiadomo, kiedy przyjmie święcenia. Ale nie wolno mu zastąpić nas na feriach i próbować odprawiać mszę świętą, bo nie jest wyświęconym kapłanem. Brakuje mu sakramentu, mimo że się do tego przygotowuje. Nie wolno mu. Gdyby spróbował tak zrobić, wpadłby w karę kościelną, nigdy by nie był święcony. Nie wolno. Czyż nie jest podobnie z innym sakramentem? Drugi wymiar, w którym warto zobaczyć tę rzeczywistość, to rzeczywistość jakby, czy wymiar życia, nazwijmy to psychicznego, psychologicznego, nie wiem jak to nazwać do końca. Mam na myśli rzeczywiste, przeżywane trudności, może i pewien lęk przed podjęciem nieodwołalnej decyzji. Ślubuję ci miłość i że cię nie opuszczę aż do śmierci i że nic się w tej kwestii nie zmieni. Proszę księdza, my chcemy się poznać, my musimy się wypróbować, sprawdzić, czy pasujemy do siebie, bo nasi znajomi, tacy a tacy, jedni, drudzy, trzeci, pobrali się, a potem się rozeszli. Nie pamiętam, która to była klatka, który dom, nie muszę pamiętać, nieważne. Gdzieś na dole była taka rozmowa, taka próba na argumenty, takie i owakie. Niewiele z tego oczywiście wyszło, ale gdzieś potem kilka mieszkań dalej dwie karty, kiedy dawno temu zapisaliśmy w rubryce, gdzie piszemy datę małżeństwa, konkubinat, a po kilku latach adnotacje, on odszedł, rozeszli się i rodzi się pytanie, czy tego typu sytuacje, które się powtarzają, które nie są odosobnione, czy one są rzeczywiście potwierdzeniem tego, że najpierw trzeba się dobrze poznać, wypróbować czy sprawdzić, żeby się zdecydować? Czy też oni się być może rozeszli właśnie dlatego, że nie było tego fundamentu, że właściwie nikt tego nigdy nie powiedział jasno, wprost i w sposób czytelny i oczywisty, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Warto to rozważyć i przemyśleć. Tak naprawdę jest to pytanie, które warto, aby młodzi ludzie sobie zadali. Może zawczasu, zanim znajdą tego, którego pokochają. Co ma być najpierw? Czy ma być najpierw wybudowany fundament, a dopiero na nim cały dom? Czy najpierw będziemy robić wszystko, by mieć dom, samochód, pracę, całe to zewnętrzne zabezpieczenie, a dopiero potem powiemy sobie rzecz najistotniejszą, że się kochamy i że się nie opuścimy aż do śmierci? Co ma być najpierw? Myślę, że wielu naszych rodziców, dziadków, że starsze pokolenie wcale nie zaczynało życia rodzinnego w łatwiejszych czasach. Może o niektóre rzeczy było łatwiej, może przysługiwały tu czy ówdzie służbowe mieszkania i praca była pewniejsza, ale tak naprawdę nie były to wcale rzeczy łatwiejsze. I oni mieli tę odwagę zacząć od fundamentu, a na nim cierpliwie przez lata dorabiali się i pozyskali to, co potrzebne do pełnego życia rodzinnego. Ale najpierw był fundament. I wreszcie trzeci wymiar, nazwałem go społecznym. Mam na myśli pewne przyzwolenie społeczne, które dzisiaj sprawia, że tak łatwo młodym ludziom najpierw zamieszkać razem, a potem dopiero określać, po co zamieszkaliśmy. Za czasów Maryi i Józefa tamto społeczeństwo było naprawdę gotowe sięgnąć po kamienie, by usunąć gorszycieli ze swego społeczeństwa. Dlaczego Józef podjął decyzję oddalenia swej małżonki, z którą jeszcze nie zamieszkał razem, gdy ta okazała się być brzemienną, by ją uchronić przed tym potępieniem, które tamto społeczeństwo było gotowe rzeczywiście podjąć. Oni usuwali grzech wraz z grzesznikiem. My dzisiaj, nieco inaczej pouczeni Ewangelią, patrzymy na tę rzeczywistość. Próbujemy, tak jak Jezus, oddzielać grzech od grzesznika. Jezus grzech nienawidził, grzesznika kochał. Myślę, że my, zwłaszcza rodzina, rodzice, bolejąc czasami nad tą sytuacją swoich dzieci i potępiając jakby ich grzech, muszą oczywiście kochać swoje dzieci, nie mogą się od nich odwracać, nie powinni się od nich odwracać. Powinni jakby budować z nimi więzi, relacje, owszem, zachęcać, czasami napominać, ale być przy nich. Ale wydaje się, że dziś jest zbyt dużo tego przyzwolenia społecznego. Myślę, że to dotyczy także tych pewnych wzorców, które zostały wypracowane i które dotyczą chociażby samych weselnych zwyczajów. Luksusowy lokal, fotograf, kamera, zespół, stary, piękny samochód z dawnych lat. Byłoby pięknie, gdyby to wszystko było, ale dobrze wiemy, że to wszystko stwarza niezwykłą granicę finansową i wielu ludzi mówi, na to nas nie stać. I to jest prawdą, zwłaszcza w tych czasach, gdy płace są takie, jakie są i praca jest lub jej nie ma, tak jak to bywa. Tylko warto w tej sytuacji usiąść i policzyć dosłownie z ołówkiem w ręku. Kiedy nas będzie stać w takim razie na wesele? Bo może się okazać, i to są wcale nie jakieś fikcyjne sytuacje i fikcyjne obliczenia, że tak naprawdę na takie wesele nigdy nas nie będzie stać, bo nigdy nie zarobimy, nie będziemy mieli na zbyciu czy w zanadrzu kilkunastu, kilkudziesięciu, czasami tysięcy złotych. Że to są kwoty po prostu nierealne, jeśli się nic nie zmieni, a nic się na to też nie zanosi, by się zmieniło. A potem, gdy minie 10, 15 lub więcej lat, okaże się, że ślub będzie bez welonu, bez uroczystości, bez kamery, bez samochodu, będzie taki po prostu, po cichu, w sobotę, wieczorem, po wszystkim. Bo jak to wygląda, bo już nie wypada pokazywać wszystkim, że my po kilkunastu latach, gdy w oczach wszystkich uchodzimy za rodzinę, za małżeństwo, wszystko się odbywa po cichu. Więc po takich precyzyjnych obliczeniach, z ołówkiem w ręku, warto zadać sobie pytanie, czy troszeczkę nie warto pójść pod prąd tym społecznym, czasami rodzinnym oczekiwaniom dotyczącym wesela, ślubu, wyglądu, tego co zewnętrzne i czy nie warto zrobić to wcześniej i zawrzeć ślub, może skromniejszy, może się przy okazji narazimy komuś z rodziny, ale za to wybudujemy ten istotny fundament życia rodzinnego i małżeńskiego. Warto to rozważyć. A może my jako rodzina gdzieś czasami mamy właśnie takie wzorce życia rodzinnego. A co pomyślimy, gdy ktoś nas nie zaprosi? Obrazimy się? A może warto by tym ludziom powiedzieć, to zaproście nas na kawę i na ciastko. A my wam w ramach prezentu zasponsorujemy i kupimy obrączkę, pół obrączki, ćwierć obrączki, może takiej zwyklejszej, srebrnej, ale takiej, która będzie czytelnym znakiem waszego związku. I pomożemy wam. I nikt wam nie będzie miał za złe, że to wszystko będzie bardzo zwykłe, może bardzo skromne, ale za to będzie tak, jak być powinno. Może te społeczne oczekiwania, nasze rodzinne, co do formy, też powinny nieco się zmienić? Może warto i o tym pomyśleć. Wiem, że to nieproste i niełatwe, ale nie ma innego wyjścia. Trzeba nam o rodziny i o małżeństwo dziś po prostu zawalczyć. Przy tej okazji pragnę zapewnić też, że wbrew pewnym danym wydrukowanym w gazecie, dokładnie w Dzienniku Zachodnim swego czasu, który ośmielił się podać wyraźny cennik, także dotyczący naszej parafii, pragnę zapewnić, że tu ślub nie musi kosztować, nawet nic nie musi kosztować. My cieszymy się, gdy ktoś chce przyjąć sakrament. Drodzy moi, drogie siostry, drodzy bracia, może ta argumentacja, te sprawy wprost nas nie dotyczą, ale może kiedyś z kimś będziemy rozmawiali i może warto dać do myślenia. Może ono przyniesie kiedyś skutek, może nie, tego nie wiemy, ale warto próbować. Tym zaś z was, którzy żyją tak, jak to być powinno i w ten sposób dają po prostu świadectwo, przykład, bardzo serdecznie dziękuję. Tym samotnym, którzy żyją tak, jak żyją samotni, narzeczonym, którzy żyją po narzeczeńsku, małżonkom, którzy żyją w sakramencie małżeństwa i dają w ten sposób świadectwo tego, co jest normą, co jest dobrem, co jest słuszne i właściwe, za przykład, za świadectwo dawane właśnie swoim życiem. Serdecznie dziękuję. Niech dobry Bóg wam wszystkim w tym życiu rodzinnym, małżeńskim obficie błogosławi. Amen.
Oh. serca. Jak umarłego życie, tak to nasze bycie. Niby serio, świat wciąż kłamie. Miłość żyje w nas i kocha się tylko raz. Nie potrzeba nam zapewnie wielu lecz. Się być ze sobą czasem razem, a czasem niezwiązanym. Czasem.